Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Łączymy się z autorką, panią Karoliną Lewestam. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Z autorką Małej Księżniczki. Gdyby ktoś zobaczył tę książkę na wystawie, ale tak z daleka, nie dostrzegł do końca tytułu, to pomyślałby sobie, że to Mały Książę Saint-Exupéry'ego, ponieważ ta książka i wygląda podobnie i jest też w treści w jakiś sposób do Małego Księcia nawiązująca. Gdybyśmy mogły zacząć od takiego pytania. Pani jako filozofka, ale także publicystka, chciała polemizować z autorem Małego Księcia, uzupełnić to, na czym się tyle pokoleń wychowało, w jakiś sposób skorygować, czy po prostu wybrała znaną formę, żeby wlać tam nową treść?
No właśnie to było tak, że ja myślałam sobie w taki sposób, oj, to teraz napiszę Małego Księcia o dziewczynce, tak? Albo, że teraz będę musiała jakoś Małego Księcia pokonać, zmienić, jakoś z nim zawalczyć, bo ta historia jest taka dosyć dziwaczna, tak? Mi się przyśniła ta mała księżniczka. Mhm. I ona mi się przyśniła w taki sposób, że ja po prostu wstałam w nocy i stwierdziłam, o rany boskie, mała księżniczka spotyka Amelię Earhart, tak? Więc nie miałam politycznej agendy, że tak powiem, zaczynając pisać tę książkę. To, co się stało, to mi się wydaje, to się stało coś takiego, że na mnie Mały Książę zrobił bardzo duże wrażenie, jak ja byłam mała. I te różne prawdy, które tam w nim tkwiły, we mnie jakoś tak siedziały mocno. Wydaje mi się, że moja podświadomość w jakiś sposób chciała z nimi zawalczyć.
To może zacznijmy od kartki, pocztówki, którą dostałam od wydawnictwa, jeszcze zanim dotarła do mnie książka. Biała karteczka, pudełeczko, z takiej większej dziurki wystaje coś w rodzaju rogu. I pytanie, narysujesz mi jednorożca? Mnie się to oczywiście od razu skojarzyło. Narysuj mi baranka, prawda? To jest tak, ta prośba tak. Małego Księcia, kiedy naszego autora, czyli Saint-Exupéry'ego, spotyka na pustyni, kiedy rozbił mu się samolot. Później następuje ten moment, kiedy baranek jeden chory, drugi stary, tam ma za duże rogi i w końcu jest cudowne rozwiązanie. Mamy skrzynkę i teraz sobie wyobraź tego baranka. I Mały Książę jest zadowolony. Nasza mała księżniczka wręcz przeciwnie. Ja sobie tylko też od razu przypomniałam małą księżniczkę, na której ja się wychowywałam, Frances Barnett. I to była dziewczynka, która przy wszystkich jej nieszczęściach właśnie ratowała się wyobraźnią, prawda? Tak. Więc pierwsza taka pani tutaj teza najbardziej widoczna jest taka, że nie wyobrażamy sobie, nie śnimy, nie zastępujemy rzeczywistości, tylko działamy.
No jest troszeczkę czasami taka tendencja, jeżeli nie możemy komuś czegoś dać tak naprawdę, to dajemy mu sen, prawda? Dajemy mu marzenie. I no nie wiem, tak z grubej rury tutaj, że tak powiem, uderzę, no powiedzmy, że nie wiem, na tym się opiera między innymi kapitalizm, prawda? Nam jest, wielu ludziom jest w życiu dosyć ciężko, ale za to mamy piękne sny. Możemy oglądać, jak niektórzy sobie świetnie radzą, mają piękne jachty, samochody, są celebrytami i dzięki temu trwamy w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, bo nas ratuje ta wyobraźnia. I ja myślę, że dla mnie to było takie odkrywcze w pewnym momencie, że ja nie muszę akceptować tego snu, który mi ludzie inni dają, że ja mogę się domagać prawdziwej rzeczy. Myślę, że właśnie małej księżniczce o to chodzi, że jak się jej da pudełko, żeby ona sama, prawda, wytworzyła sobie ten dar, wymyślając go sobie, to tak jak ona mówi, prawda, z jednej strony po pierwsze nie dostała nic, a z drugiej strony jeszcze jak nie zobaczy tego jednorożca w tym pudełku, to będzie jej wina.
Tak, ona mówi, czasem, że to podstęp po prostu.
Tak, długo, tak, czasem bardzo prosić tak długo, aż dostaniemy to, czego potrzebujemy.
Mhm. No z Małego Księcia oczywiście wszyscy też pamiętamy ten słynny kapelusz, prawda, który był słoniem połkniętym przez węża boa i dopiero po przeczytaniu pani książki uświadomiłam sobie, że nikt się jakoś nie zastanawiał nad losem słonia, tak naprawdę, prawda? Zwierzę trawione przez węża, a my patrzymy, że dorośli widzą kapelusz i to jest dla nas problem, a nie co innego. Natomiast tutaj u pani jest bardzo taka no, tragiczna sytuacja. Ptaszek, który chyba wypadł z gniazda, a może złamał skrzydełko, kiedy uczył się latać. Podejrzenie, że lis go zjadł i no w ogóle zupełnie inny lis się pojawia w tej opowieści. Oswajanie jest groźne tutaj.
Tak. Właśnie, bo ten lis, to pani jest chyba pierwszą osobą, która mnie o to pyta, bo jakoś ludzie nie zauważają tego, że ten symbol lisa jest troszeczkę...
Bardzo. No moja rodzina to banda lisów. Tak, tak, to jest powiedziane.
No bo problemem dla mnie w moim księciu było też to, że jest ta apoteoza lojalności w miłości, prawda? Że jak już kogoś oswoimy, tak jak mały książę oswoił Różę, czy tak jak Róża oswoiła małego księcia, oni są z sobą związani niezależnie od tego, czy są dla siebie dobrzy już ci, prawda, tacy ludzie, czy takie kwiaty. Mhm. A tutaj zaczynam sobie myśleć, prawda, że nigdy nie rozumiałam, dlaczego mały książę wraca do Róży. Róża naprawdę nie była fajną osobą. Róża właściwie była dla niego dość niemiła i gdyby miał jakieś takie zdrową samozachowawczość w tej swojej relacji, prawda, to być może by nie wrócił. Natomiast ponieważ został oswojony, to musi. I to oswojenie, którego teorię przybliża list właśnie małemu księciu, prawda, to jest właśnie w ten sposób święte. Teraz już jesteś lojalny, teraz już jesteś przy mnie, już nie możesz odejść, już na zawsze jesteś oswojony, już na zawsze jesteś odpowiedzialny, tak? No bo odejść możesz, ale musisz jakoś wrócić, nie? I tak sobie pomyślałam, że często jest to ruch, który jest używany w sposób toksyczny. Często jest to duży ciężar, którego nie jesteśmy w stanie, bo może nie chcemy unieść, a może to nie jest dla nas właśnie najlepszy ciężar. I być może mówić o tym, że każde oswojenie, prawda, kończy się wieczną odpowiedzialnością, to trochę jak popaść w pułapkę, jak dać sobie zjeść te skrzydła. Mm-hmm.
Tutaj widzimy oswojoną matkę bohaterki, która składa ściereczki w kostkę i będzie tak już robić do końca życia, prawda? Mm-hmm. Rodzina nas oswaja, w jakiś sposób do siebie przywiązuje. A nasza bohaterka, kiedy jeszcze była małą dziewczynką, żadnych kapeluszy nie rysowała, tylko stworzyła taki prosty mechanizm, który był stalowym skrzydłem, prawda? Ona chciała latać. I tu chciałam zapytać panią o tę drugą właśnie bohaterkę, czyli Amelię Earhart, która, nie wiem, też się pani przyśniła. To niesamowita postać w ogóle.
Tak, tak. To być może wynikało to z tego, że ja byłam wtedy w Anglii i w anglojęzycznym świecie, prawda, Amelia Earhart jest bardzo znaną postacią. Moja córka chodziła do szkoły w Anglii przez rok i nawet właśnie tam się uczyli o Amelii. No Amelia to jest, prawda, słynna pilotka, która miała dokonać pierwszego kobiecego lotu dookoła świata, natomiast zginęła w nieznanych okolicznościach na Pacyfiku. No i moja książka rzeczywiście pokazuje, co się z nią stało, także jakby ktoś chciał wiedzieć, co się stało z Amelią Earhart, to zapraszam do lektury. Ale pani mówiła o tym oswojeniu, tak, i o tym, że się nie można za wszelką cenę dać oswoić, ale to też nie jest do końca wymowa tej książki, bo proszę zauważyć, że Amelia po raz pierwszy daje się oswoić na końcu, prawda? Ona dostaje jednak bez skrzydeł. I to też jest dobre czasami.
No tak. Jesteśmy właśnie z Amelią Earhart w tym dziwnym miejscu, w tym miejscu, w którym ona zniknęła, prawda? I tam spotyka małą księżniczkę, którą pani tak samo jak Antoine de Saint-Exupéry rysuje i w ogóle maluje wszystko. To było bardzo trudne, przepraszam, bo wydawało mi się zawsze, że tak. A to są dokładnie, to znaczy oczywiście inne, ale no równie piękne rysunki. Właśnie obrazy, bo to akwarele są.
Tak, jak wstałam w tej nocy właśnie, jak mi się ta księżniczka przyśniła, to pierwsze co zrobiłam, to ją narysowałam. I ten obrazek na okładce, który jest, to jest właśnie ten pierwszy w ogóle wizerunek małej księżniczki, jaki powstał. Ja zawsze trochę rysowałam, tak? No, zawsze u nas w domu na stole jest, łatwiej jest coś narysować, przykleić, wyciąć, niż dostać coś do jedzenia. Taki mamy dom niestety. No więc jakby zawsze to robiłam, no ale nigdy nie robiłam tego w taki sposób, żeby ilustrować książkę na Boga. Mhm. Tylko, że jak ja to pisałam, to jeszcze to nie miało być wcale książką. Ja to robiłam dla siebie. Zamówiłam sobie, pamiętam właśnie, kurs akwareli w internecie, 5-lekcyjny za 20 funtów, no i muszę powiedzieć, że pomógł. Udało mi się te wszystkie rysunki stworzyć. Było ich nawet więcej, tylko mieliśmy różne ograniczenia też w wydawnictwie, prawda, objętościowe i tak dalej. Także życie małej księżniczki jest bardziej bogato zilustrowane niż na to wygląda.
Ale mamy ją tutaj naprawdę przepiękną, ale w jakiejś takiej mało gustownej koronie, bo złote. Ja tu zmierzam w stronę tulipana, czyli tego jej kwiatu, prawda? Bo pamiętamy róże małego księcia. No mówią, że to żona Exuperego, nie będziemy w to wnikać. Ale tutaj mamy właśnie cebulkę. Tulipan się pojawia na tej jej planecie, gdzie jest tylko źródełko i kret. Tulipan, który ją po prostu dołuje od samego początku. Ona ma tandetną koronę, ona jest nieroztropna, jest słaba. To jest co, rodzina, mężczyzna? Nie wiem, jak to pani...
To jest każdy związek, w jakim się możemy znaleźć, prawda? To może być ojciec, siostra, to może być mężczyzna. No najłatwiej oczywiście myśleć o tym w kategoriach mężczyzn, tak? No bo jednak ten związek jest taki bardziej miłosny niż rodzinny między kwiatem w obu tych książkach, prawda, między kwiatem a bohaterem i bohaterką. No, to jest właśnie, ten kwiat jest taki, on nie jest jakiś taki wyjątkowo podły, prawda? On po prostu rzeczywiście nie uważa jej za jakąś taką niesamowitą rzecz. No jest nawet trochę rozczarowany, że trafiła ta jego cybulka na tą taką słabą planetę z dziewczynką, która no śpiewa mu co prawda wieczorami, ale ma trochę głos jak żaba. Mm. Nie? Więc on jest taki, no też jest w takiej sytuacji, prawda, że no nie do końca mu się tam podoba. I tutaj problemem jest bardziej to, że ten związek trwa, prawda, jakikolwiek by on nie był, mimo tego, że jedna osoba kocha drugą bezgranicznie, a druga widzi w tamtej, prawda, w tej pierwszej bardzo wiele wad. I to od tej pierwszej osoby wymaga nieprawdopodobnej siły i odwagi, żeby czasem odejść, albo przynajmniej odejść na chwilę.
No to jest taka relacja, w której właśnie ta jedna osoba cały czas tę drugą umniejsza, prawda, mhm. obniża jej poczucie własnej wartości. Właściwie to jest chyba podstawowe.
Tak, bo potrzebuje tej osoby do różnych swoich celów. Potrzebuje, żeby go podlewała, potrzebuje, żeby rzucała na niego cień w popołudnie. I jak się kogoś tak bardzo używa instrumentalnie, no to cały sens takiej relacji polega na tym, że ma się kontrolę, bo bez tej kontroli ta druga osoba nie będzie taka użyteczna.
Powiedziała pani cień i mnie się od razu to coś, czarne coś skojarzyło, mhm. ponieważ wyposażyła pani swoją bohaterkę, czy też ukazała nam to, że mamy w sobie to ciemne coś, prawda? Jednak u Exuperego nie było chyba mowy zupełnie o tym. Była śmierć, było odejście.
Tak, nie, to jest taka rzecz, żeby też znowu nie uniknąć wielkich słów, ale to taki jungowski archetyp troszeczkę, prawda? Że mamy w sobie głęboko...
Tego cienia właśnie, tak? Czy też ten cień może ładniej będzie.
Ten cień albo tego cienia. I problemem jest to, że bardzo często nie chcemy go widzieć, prawda? Nie chcemy dopuścić go do głosu. Wydaje nam się, że on będzie atakował nas i naszych bliskich. A tutaj w mojej księżniczce okazuje się, że od początku ten cień o nią dbał, tylko dbał inaczej, tak? Dopiero wtedy, jak dotkniemy tej swojej ciemności, jak zobaczymy, że możemy też być źli, niedobrzy czasem, że może nam się coś nie podobać, że możemy chcieć odejść, że możemy nie spełniać oczekiwań, tak? Jak dotkniemy tej czarnej części naszej wewnętrznej, to jakieś wyzwolenie ma miejsce w nas. Zresztą jak już to napisałam, bo to się napisało, tak jak mówię, tak troszeczkę intuicyjnie samo się napisało właściwie. Natomiast jak już to napisałam, to zaczęły mi się przypominać różne rzeczy, różne literackie tropy, w których jakby no też to ma miejsce, prawda? No bo akceptacja tej naszej złej części, to zrozumienie, że my też możemy być, prawda, źli, niedobrzy, kolczaści, zniecierpliwieni, no to jest jakaś taka ludzka walka od bardzo dawna. Także jest wiele na ten temat książek. Akurat mi się przypomniała Ursula Le Guin, w której bohater Czarnoksiężnik z archipelagu umyka przed cieniem przez cały czas, prawda? Aż do momentu, kiedy okazuje się, że musi go przyjąć. Mm-hmm. I to go wzmacnia.
Oczywiście mamy tutaj też wędrówkę poprzez różne planety. Ostateczną jest Ziemia, ale mała księżniczka, znów jak mały książę, wykorzystując przeloty ptaków, dostaje się na różne planety i tam spotyka różne postaci, zupełnie już inne. I myślę, że też inne to są problemy, chyba bardziej psychologiczne i takie może też i bardziej współczesne, które pani tu pokazuje, może bardziej dziewczyńskie trochę też, ale nie byłabym do końca przekonana.
Tak, przypomnę.
Tam był pijak, król ten, co się, prawda, próżny, co się kłaniał, latarnik, najsmutniejsza postać, który musiał ciągle zapalać i gasić, prawda? Różne takie sytuacje bardziej społeczne jednak, bankier. A tutaj mamy takie psychologiczne problemy, a więc brak akceptacji, czy też lęk przed brakiem akceptacji, nieumiejętność podejmowania decyzji spowodowana lękiem, że nie będą nas kochali, to królowa, prawda, na przykład.
Mhm. Tak. No ja, dla mnie to była, pisanie tej książki, no to była taka autopsychoanaliza troszeczkę, więc można powiedzieć, że zaoszczędziłam dużo pieniędzy pisząc ją. I te problemy, które mają postaci, które spotyka mała księżniczka, to są problemy, które ja albo miałam, albo wyobrażałam sobie, że mam, albo walczyłam z nimi. W tym sensie może one są dziewczyńskie, tak? Dlatego, że ja akurat jestem dziewczynką, ale też wydaje mi się, że mogą być bardziej uniwersalne. A w Małym Księciu zawsze martwiła mnie ta apoteoza dziecięctwa, tak? Jakby ta nieufność wobec dorosłości. Wszystkie dorosłe postaci, które spotyka Mały Książę w swojej podróży, no są zawikłane psychologicznie i na wszystkie inne sposoby. Jakby nie chce się dorosnąć, czytając tę książkę, prawda? Jedyna wartość jest w tej takiej naiwności, w tej prostocie naszej, w tym braku poznania, w tej ignorancji, tak? Jakby dorosłość do niczego dobrego nie prowadzi. A ja zawsze sobie myślałam, że jednak byłoby fajnie moim dzieciom pokazać, że bycie dorosłym jest czymś dobrym, tak? Że my jakby gdzieś zmierzamy, że tam się może coś dobrego stać. I mi się wydaje, że akurat tu jest taka odwrócona sytuacja, bo mała księżniczka koniec końców dorasta, i staje się taką prawdziwą dorosłą osobą może, a te postacie, które ona mija, zatrzymują się właśnie w dzieciństwie swoim.
No rzeczywiście, mały książę to jest takie, no to dziecko w nas, prawda? Nie chcę powiedzieć wieczny chłopiec, bo to nie w tę stronę, ale to dziecko w nas to takie niewinne, a ci dorośli skostniali w tych swoich jakichś schematach i nawykach, a pani tu pokazuje w jednej na pewno sytuacji pewien rozwój, możliwość wyjścia. Myślę tu o planecie Łące, która nie jest w stanie pomyśleć o sobie, bo się do wszystkich dostosowuje, prawda? Spełnia życzenia, właściwie zanim nawet jeszcze one zostaną sprecyzowane, no i w którymś momencie dziczeje, czyli jest w stanie o sobie pomyśleć.
Tak, tak. To wymaga od niej dużej siły, żeby nagle przestać wyglądać tak, jak oczekują to na to ludzie, którzy na niej lądują, tak? I jak przypomina sobie swoje imię, to nagle budzi się w niej dzikość i zaczyna już nie wyglądać tak ładnie, ale być może to jest właśnie dobre. Mhm. Ja w ogóle, te postaci, które akurat u mnie w książce są, no to nie są koniecznie ludzie, tak? To jest mewa, to jest właśnie planeta. To człowieczeństwo jest niekonieczne. Liczy się ten problem, prawda, który ta postać jakoś próbuje w sobie rozwiązać. Mi jakoś bardzo bliska jest też ta postać kobiety, która
gotuje.
Mała księżniczka zastaje, kiedy ona gotuje obiad. I ona próbuje, prawda, tam bardzo dokładnie kroić ziemniaki, żeby móc przewidzieć czas gotowania co do sekundy. I tam, prawda, wstawia pieczeń i tutaj i kroi i nóż i taki nóż, a nie śmaki i taka ścierka, a nie inna ścierka. Podczas kiedy, prawda, jej dom jest pożerany przez smoka, a ona tego programowo nie widzi.
Ja myślę, że to jesteśmy my wszyscy dziś teraz. Przepraszam,
tak, właśnie,
po prostu.
Właśnie
i ten nasz lęk przed rozpoznaniem rzeczywistej sytuacji, jeśli chodzi o ekologię, jeśli chodzi o różne inne rzeczy, których nie będę tu już wymieniać i nazywać. No ale zacytuję pani tekst. Kiedy już raz zauważysz smoka, musisz przestać gotować i kroić te ziemniaki, prawda?
Tak,
nie chcemy
tak,
się
tak.
obudzić bardzo często. Tkwimy w rutynie po to, żeby po prostu trwać, bo inaczej
tak,
to jest szok.
Tak. No. Zresztą ta kobieta mówi, jak mała księżniczka mówi, powiedz mi chociaż, że wiesz, że się znajdujesz w śmiertelnym niebezpieczeństwie. A ona wtedy mówi, Boże, może wszyscy jesteśmy, ale ja przynajmniej zjem porządny obiad. No i też coś w tym jest, prawda, że dopóki siedzimy tutaj i ściubolimy to swoje małe życie, nie myśląc o tych wielkich problemach, które nas atakują, no to przynajmniej rzeczywiście może zjemy ten obiad. No.
A pani dzieci znają tę książkę?
Tak, znają.
I co?
Książka jest zadedykowana Matyldzie, mojej środkowej córce, która ma w tej chwili 6 lat, zaraz będzie miała 7. Mój syn, który ma 13, jest moim takim ogromnym krytykiem. Niedługo będzie wychodziła moja inna książka dla trochę starszych dzieci, którą na przykład on przeczytał i bardzo mu się nie podobała. Aha. Także od razu tutaj mówię, nie warto kupować mojej następnej książki, bo mój syn mówi, że jest nudna i beznadziejna. Natomiast mała księżniczka mu się podobała bardzo.
A miała pani jakiś inny oddźwięk, odzew od dorosłych i dzieci? Bo to jest tak samo jak u Saint-Exupéry'ego, powiastka filozoficzna, no, która jest równie fascynująca, myślę, dla dorosłych czytelników.
Oj, to było tak, że jak wydawnictwo WAB ogłosiło, że ta książka się ukaże, no i nie było wiadomo wiele o tej książce, tylko o tym, jak się nazywa, jak wygląda i że będzie nawiązywała do Małego Księcia, to dostałam naprawdę masakrycznie dużo hejtu. Ludzi, którzy po prostu byli fanami Małego Księcia i uważali, że jest to pewnego rodzaju świętokradztwo, żeby dotknąć takiej książki. I mnie to nawet nastroiło dość pozytywnie, bo pomyślałam sobie, że to cudowne, że ludzie mają takiego literackiego kibica w sobie, że nawet są sobie bić, jak ktoś się podszywa i założy ich szalik, a nie jest ich drużyny. Natomiast jak już ta książka wyszła i ludzie ją przeczytali, no to dostałam z kolei falę miłości od ludzi, bo myślę, że jak to zostało zauważone, że ja naprawdę nie chciałam się, że tak powiem, posłużyć Małym Księciem dla zarobku, prawda, i tylko na przykład napisać taką samą książkę, ale z dziewczynką, że tam rzeczywiście miałam coś do powiedzenia, do czego ta poetyka mi po prostu się przydała, tak? Że to był rzeczywiście dialog taki, jak w literaturze powinien być czasami.
Zdecydowanie tak. Bardzo serdecznie dziękuję i ja, dosyć już dorosła dziewczynka, za tę książkę, za Małą Księżniczkę. A jak się ta, co będzie taka nieciekawa, nazywa? A co się ukaże?
Ta starsza... właśnie jeszcze tytuł jest jakby w procesie, tak? Także ja na razie nie mogę nic mówić, ale będzie.
Dobrze.
Nie, ale proszę naprawdę nie kupować, bo nudno i beznadziejna.
Jakoś nie wierzę. Spróbuję. Zajrzę do tego pudełka. Bardzo serdecznie dziękuję. Tytułu jeszcze nie znamy, nazwiska autorki, tak? Karolina Lewesta, autorka Małej Księżniczki. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję ślicznie. Do widzenia.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.